Panu na czacie będę wysyłał wcześniej tam za 3, za 2 i tak dalej.
Sekundę. Ja wie pan co, ja telefon będę miał zresztą tutaj, ja się widzę już
po komputerze. To będziemy się. Dziękuję panu bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy, witam uczestników drugiego dnia konferencji Służba Bezpieczeństwa w latach 1975-1990. Kontynuujemy trzeci blok konferencji, ten w ramach którego pokazujemy konkretne przykłady działalności SB w interesujących nas latach. W tym panelu wszystkie referaty będą dotyczyły północy, a nawet można powiedzieć dalekiej północy, bo pierwszy z referentów, pan Mateusz Kubicki z oddziału IPN w Gdańsku, będzie mówił o związkach działalności SB z przedsiębiorstwem połowów na Bornholmie. Widzą Państwo pewnie, że doszło do pewnej zmiany w harmonogramie. Ten referat, który miał być jako pierwszy Marka Kozaka o działalności wobec białostockiego NZS-u, odbędzie się jako ostatni w panelu. A teraz bardzo proszę pana Mateusza Kubickiego. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj wskazał pan prowadzący, nazywam się Mateusz Kubicki. I w moim dzisiejszym wystąpieniu będziemy skupiać się na takim zagadnieniu, które jest dosyć ciekawe, ponieważ będziemy analizować przykład tutaj jednego z przedsiębiorstw rybackich i styku jego pracowników z zachodnią cywilizacją na Bornholmie, co było też przyczyną, że te służby rozpoczęły ingerencję. Ta prezentacja multimedialna, którą przygotowałem dla Państwa, opiera się głównie na materiałach niepublikowanych. To są rzeczy nowe, efekty badań z ostatnich kilkudziesięciu lat. A więc tak, chciałbym najpierw Państwa zanurzyć w tą rzeczywistość, która nas tutaj dotyka, w której będziemy funkcjonować. Więc przedsiębiorstwo połowów i usług rybackich KOGA powstało 1 kwietnia 1959 roku. Było to jednocześnie ostatnie z przedsiębiorstw na Bałtyku wydzielone w czasach PRL-u z tej ogromnej struktury właśnie wzorowanej na zasadach kombinatowych, na zasadach sowieckich, że im większe, tym lepsze. Te przedsiębiorstwa, ich summa summarum było 5 rozsianych po całym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, ale o tym za chwilę. Ono posiadało szereg takich elementów, bez których, tych składowych, bez których ono by nie mogło funkcjonować. Oznacza to, że mieliśmy hale przetwórni, hale manipulacyjne, fabrykę lodu, myjnie, stacje bunkrowe, chłodnie, magazyny, różnego rodzaju wydziały, sieciarnie, więc armatorski ośrodek remontowy, więc jak widać tutaj my mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które w teorii, w warunkach gospodarki centralnie planowanej miało być samowystarczalne. Schemat, który Państwu w tym momencie prezentuję, ma za zadanie uzmysłowić, z czym mamy do czynienia. Tak jak powiedziałem, mamy 5 przedsiębiorstw połowów i usług rybackich, które są zlokalizowane w 5 największych portach rybackich, czyli w Helu, we Władysławowie, w Ustce, w Darłowie, w Kołobrzegu. I one działają niejako oddzielnie. Obok tego mamy zakłady rybne tutaj wskazane właśnie w Gdyni, w Gdańsku, w Chojnicach i w Giżycku i one niejako kooperują z tymi przedsiębiorstwami, ale też realizują własną produkcję. I tutaj też jest ważny podział tak jakby kapitału w tym wszystkim, bo o ile właśnie te przedsiębiorstwa połowów i zakłady są kapitałem całkowicie państwowym, to spółdzielnie pracy, na przykład rybołówstwa morskiego, są kapitałem mieszanym, państwowo-prywatnym, gdzie tutaj wiadomo, mamy dominujący kapitał państwowy. Mamy też rybaków indywidualnych, którzy w ramach tego centralnego planowania są zmuszeni do kooperacji tylko i wyłącznie z tymi dużymi przedsiębiorstwami, bo żadna inna firma, mówiąc kolokwialnie, nie jest w stanie odebrać od nich tego surowca, który oni uzyskają. No i oczywiście ta na dole centrala rybna to jest tak jakby dystrybucja tego wszystkiego. Ona zajmowała się przy tej ogromnej sieci rozwożeniem ich, nazwijmy to zasilaniem rynku, bo nie nazywamy tego handlem, ponieważ większość z tych przedsiębiorstw działa na zasadzie dotacji. Ten schemat ma Państwu kolejny uzmysłowić to, jak przedsiębiorstwo było podzielone. Tak więc po lewej stronie mamy podkreślony wydział połowu. Dlaczego go podkreśliłem? Ponieważ my głównie będziemy oscylowali w tym referacie właśnie w ramach tego wydziału połowów, ponieważ jemu podlegała flota bezpośrednio. Flota, która była eksploatowana przez KOGE, była elementem wydziału połowów, to było niejako oddzielne zatrudnienie i wszystkie decyzje będą konsultowane, narzucane wydziałowi połowów. Dalej mamy te pozostałe wydziały, które nie są tak ważne, oczywiście tutaj piony ekonomiczny, techniczny, produkcyjny i ten armatorski ośrodek remontowy, który i wydział połowów również należy do pionu technicznego, bo wszelkie rodzaju wdrożenia, ewentualne nowe technologie były właśnie z pionem technicznym konsultowane. Mamy tutaj dosyć specyficzną sytuację, ponieważ to chodzenie na Bornholm i zdawanie tam ryby nie jest przypadkowe, ponieważ od 80 mniej więcej 5 roku rozpoczęto w KOGE proces modernizacji, planowano procesy modernizacji. Tak więc mamy tutaj 5 nowych kutrów typu B280, zwane pieszczotliwie przez prasę w owym czasie misterami Bałtyku. Mamy modernizację fabryki lodu wykonywaną przez szwedzką firmę Stal Ice Tube Planting. Mamy tą linię do obróbki dorsza, która będzie realizowana przez Duńczyków. Mamy tą budowę oczyszczalni ścieków, plany względem elektrowni wiatrowej, modernizację portu i tak dalej, i tak dalej. Te inwestycje, bo wiadomo, to przedsiębiorstwo posiadało pewien park maszynowy, który był, nazwijmy to w ten sposób, dosyć mocno zdekompletowany w 1985 roku i należało go po prostu zmodernizować. Stąd te inwestycje, jak tutaj Państwo widzą, patrząc po ich wykonaniu, większość z nich będzie wymagała posiadania środków płatniczych z drugiego obszaru, czyli głównie będą to duńskie korony i marki niemieckie tutaj. Względem punktu pierwszego, takie jeszcze krótkie dopowiedzenie, pomimo budowy tych jednostek w stoczni Ustka w Ustce, większość ich wyposażenia, chociażby radiowego czy technicznego do połowów, była wykonywana za granicą. Stąd tutaj również my posiadamy tą silną potrzebę pozyskiwania tych dewiz. W jaki sposób pozyskać dewizy w warunkach gospodarki centralnie planowanej? Przedsiębiorstwa połowów i usług rybackich, wszystkie 5 w porozumieniu z Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Gospodarki Rybnej w Szczecinie, które niejako nad nimi sprawowało kontrolę przy pomocy Biura Handlu Zagranicznego Rybex, doszli do wniosku, że ten surowiec, który można przerabiać w portach w Polsce, będzie przerabiany tam za granicą i będzie tam sprzedawany bez przerobienia. Oznacza to, że proszę spojrzeć na ten paradoks. Koga pomimo tego, że planowała od 1987 roku budowę tej linii do produkcji dorsza, to tego dorsza się w 1987 roku już pozbywa do Danii i do Szwecji, więc to takie troszeczkę niejako strzelanie sobie w stopę. I tutaj udało się dwóch odbiorców duńskich ustalić na podstawie tych materiałów, między innymi wykonanych przez placówkę w Helu w Opolską. To jest właśnie Espersen i Hansen. I to właśnie obok są, w nawiasach podałem nazwy portów, gdzie będziemy, za moment się znajdziemy. No i oczywiście w Szwecji mamy tutaj nieznaną firmę w Kristiansand. Nie udało mi się ustalić, kto odbierał. Cały proceder polegał na tym, że kuter po złowieniu ryby w polskiej strefie wyłącznej rybołówstwa udawał się na wyładunek do Danii, tam rybę wyładowywano, rozliczano się w koronach i następnie jednostka albo wracała na łowisko, albo wracała na Hel celem uzupełnienia zapasów i po prostu przygotowania do ponownego rejsu. Każdy z rybaków, co mnie zdziwiło osobiście, otrzymywał już wtedy wynagrodzenie na miejscu w koronach. Mógł te pieniądze po prostu wydawać. To jest tak zwany part, to rybacy działają na tej zasadzie, jest podstawowa plus part od połowów. Ta tabela ma Państwu uzmysłowić, w jaki sposób przedsiębiorstwo pozbywało się surowca. Proszę spojrzeć, w szczytowym roku 1989 Koga pozbyła się 40% tego, co powinna przerobić u siebie w przetwórni, która była zmodernizowana. Podobna sytuacja to jest rok 90, więc proszę spojrzeć, że to przedsiębiorstwo, żeby pozyskiwać te obce waluty, samo wyzbywało się surowca, który należało tutaj przetwarzać na miejscu i na własny rynek go przeznaczać. I tutaj, proszę Państwa, przechodzimy do sedna sprawy. Głównie sprawami tymi związanymi z rybakami zajmowała się Graniczna Placówka Kontroli Wojsk Ochrony Pogranicza w Helu i w jednym wypadku znalazłem. Oczywiście proszę tutaj pamiętać, że ten referat to jest tylko studium przypadku, to nie jest całościowy obraz. W jednym przypadku znalazłem Służbę Bezpieczeństwa z Pucka, która nic nie ustaliła. Więc głównie cały ciężar spoczywa tutaj na WOP-ie. I mamy podstawowe przesłanki. Nielegalne przekroczenie granicy państwa, zbiegostwo, przemyt, wrogie nastawienie do PRL i organów, inne pospolite przestępstwa, w tym na przykład przewożenie literatury propagandowej, wrogiej literatury. Też taką sprawę tutaj będziemy rozpatrywali. To zdjęcie z lat 70., nie chodzi tutaj oczywiście na to zdjęcie o ten statek wycieczkowy Ewa, który prawdopodobnie pływa do dziś, chodzi, że po lewej stronie mamy taki budynek z masztem antenowym. Tam właśnie znajdowała się ta graniczna placówka kontroli WOP-u i tam, na tamtym nabrzeżu odbywały się te wszystkie odprawy, w cudzysłowie, celne, które miały znaleźć tych wikrzycieli i wrogów, którzy chcą uciec z kraju, bądź tą nielegalną kontrabandę. I tutaj, proszę Państwa, przeszedłbym już do sedna sprawy. Mamy sprawę, która otrzymała kryptonim Gwiazda Morza. Pochodził on od nazwy jednej z restauracji w Helu. Tam podobno podsłyszano rozmowę, w której dwóch rybaków, Dariusz Pej i Waldemar J., mówili otwarcie, że będą planowali opuścić Polskę i zostać na Bornholmie. Jest tylko jeden problem w tym wszystkim. Ten anonim był dosyć złośliwy i miał podłoże takie, że był wynikiem zemsty, ponieważ jeden z tych rybaków miał romans z pewną kobietą i po prostu ten anonim został stworzony prawdopodobnie przez jej męża, który wysłał go do GPK WOP w Helu i w ten sposób rozpoczęła się cała procedura. Obaj rybacy nie mogli być wzięci pod uwagę na rejsy na Bornholm, ponieważ tam były dwa cenzusy potrzebne. Jednym z nich były minimum 2 lata pracy w Wydziale Połowów i to musiała być nieposzlakowana opinia, a drugą sprawą jest tutaj to, że obaj byli kawalerami. Oznaczało to, że z automatu zostali przez WOP skreśleni z list, do pływania na Bornholm. Dodatkowo tutaj w przypadku Waldemara J. mamy problemy z nadmiernym spożywaniem alkoholu, o czym donosili wielokrotnie agenci bądź kontakty operacyjne w tej sprawie i on ostatecznie, ten człowiek, został w ogóle ściągnięty z kwestii związanych z pływaniem, jakimkolwiek, nawet w tych rejsach bałtyckich. Tak więc, tak jak powiedziałem, Waldemar J. ostatecznie popadł w problemy z prawem i dyscypliną w pracy, doszło do bójki, zdemolował magazynek żywności na jednym z kutrów i po prostu został ściągnięty. Odnośnie Dariusza P., jeden z pracujących tam oficerów w WOP-ie, napisał notatkę i adnotację, że nigdy nie należy go dopuszczać do rejsów zagranicznych ze względu na możliwość po prostu przekroczenia tej morskiej granicy. Stąd właśnie na tych wszystkich kutrach, które tutaj wymieniłem, na HL 139, 141 i 128, on został zmustrowany przed wyjściem na Bornholm i po tym, jak kuter wrócił, on został ponownie na niego zamustrowany jako członek załogi. Oznaczało to, że on został po prostu niejako wyłączony ekonomicznie, bo pamiętajmy, pływając na Bornholm uzyskujemy zawsze wyższe pobory niż pływając tutaj w polskiej strefie. No i oczywiście tutaj konkluzją tych działań WOP-u było to, że anonim był fałszywy, ale tak dmuchając w cudzysłowie na zimne, mamy do czynienia z tym, że oni zabronili im pływać na tych rejsach zagranicznych, więc Waldemar J. sam zrezygnował z pracy, a Dariusz P. po prostu wskutek tego pomijania również odszedł, potem próbował wrócić do przedsiębiorstwa, ale niestety nie otrzymał ponownego zatrudnienia i wyjechał w swoje rodzinne strony. Tutaj takie zdjęcie, migawka jednego z kutrów, właśnie który wskazałem w referacie, po powrocie z Bornholmu, to można poznać, to jest rok mniej więcej 89, można to poznać po z przodu Państwo zobaczą te fioletowe kształty, takie dosyć niewyraźnie, to są skrzynie duńskie. W tych skrzyniach po prostu wyładowywano ten surowiec. Kolejna sprawa to sprawa o kryptonimie Rozłam. Jeden z tajnych współpracowników o pseudonimie Luty, podczas właśnie tutaj konsumowania alkoholu, również w Helu w restauracji Kaszubska, podsłyszał, że Stanisław W. planuje opuścić kraj właśnie pod pretekstem tego, że miał problemy rodzinne i nie chciał tutaj się dalej w tej sytuacji wikłać. Pomimo tego, że on nie miał 2 lat stażu pracy, wchodził w skład załogi kutra HEL 118 i miał wyjść na Bornholm. 29 stycznia na wniosek WOP-u został właśnie zmustrowany, pozostał na lądzie i w tym momencie rozpoczęto zbierać na jego temat informacje, włącznie z jego środowiskiem rodzinnym tutaj. Tutaj określono, że Stanisław W. ma problemy z dyscypliną pracy i tutaj jako pretekst do jego zwolnienia wykorzystano to, że 9 czerwca nie stawił się po prostu na wyjście w morze, bo był pod wpływem alkoholu i WOP od razu tutaj wnioskował do dyrekcji przedsiębiorstwa, aby go ukarać dyscyplinarnie, stąd został zwolniony i tutaj również pojawia się taka adnotacja, że nie może być zatrudniany na morzu w żadnym charakterze, nawet w polskiej strefie przybrzeżnej w czasie tych połowów, więc również mamy tutaj do czynienia z takim, nazwijmy to, z wykluczeniem ekonomicznym, bo ten człowiek, pomimo tego, że miał problemy, uważany był przez swojego przełożonego, przez Szypra za dobrego rybaka, ale WOP negatywnie go opiniował i stąd musiał być po prostu zmustrowany na ląd, gdzie no, czekała go praca w jednym z wydziałów i to prawdopodobnie był wydział opakowań, gdzie były najniższe pobory. Taka forma, nazwijmy to umownie, kary. Sprawa inwestor. Sprawa inwestor jest o tyle ciekawa, że dotyczy rybaka Andrzeja O., który realizował w tym czasie budowę domu w centralnej Polsce. I tutaj Andrzej O., w przeciwieństwie do wszystkich tutaj pozostałych prezentowanych przeze mnie rybaków, miał bardzo dobrą opinię. Ci agenci, między innymi TW Kruk czy TW Luty, nawet jak wypowiadali się o nim, to mówili, że nie ma problemów z dyscypliną pracy, człowiek jest spokojny, bardzo stonowany i dzięki temu ma zaufanie. Ale w jednej z rozmów wyraził się właśnie w też jednej ze sytuacji nieodpowiednio na temat władzy ludowej, a drugim problemem było to, że zostało na niego napisany anonim, w którym miał stwierdzić, że wyjedzie na Bornholm, ale paczki będzie przysyłał stamtąd, będzie pamiętał o swojej rodzinie. Właśnie funkcjonariusze to nie wzięli pod uwagę tych spraw związanych z budową domu. Pomimo właśnie tej dobrej opinii, on również został zmustrowany i pretekstem tutaj do tego były kradzieże, bo załogi, spójrzmy prawdzie w oczy, część z członków załóg, która była na Bornholmie, dokonywała kradzieży w lokalnych sklepach. Kradli głównie jakieś drobne rzeczy, jakieś żyletki do maszynek, karty i tym podobne rzeczy. I jego tutaj złapano na kradzieży książeczki o treści pornograficznej i za to wskutek donosu został po prostu, to był pretekst, żeby go ściągnąć z załogi kutra. Tutaj właśnie Andrzej O. też ukrył w ładowni, w maszynowni kutra podobno 3 płaszcze i właśnie te materiały pornograficzne i względem niego właśnie tą sprawę skierowano do SB w Pucku, ale SB w Pucku miało szukać, czy on ma kontakty za granicą, bo podobno miał rodzinę w RFN, do której się nie przyznawał. I okazało się, że w czasie tego dochodzenia nie udowodniono mu kontaktów z tą rodziną. Andrzej O. to jest jedyna osoba, względem którego pozwolono mu złożyć samokrytykę i poinstruowano go, że nie wolno przemycać, nie należy mieć kontaktów z obcymi nieznanego pochodzenia. I ostatecznie właśnie nie udowodniono mu tego zamiaru ucieczki z kraju, ten człowiek został przywrócony do pływania na Bornholm, jako no, po prostu dobry specjalista był potrzebny, a druga sprawa, nie znaleziono na niego żadnych, mówiąc kolokwialnie, haków. Tutaj mamy takie dwie migawki życia codziennego. Na zdjęciu po lewej mamy tu jednego właśnie z rybaków, który łowią na łowisku, a po prawej taka scenka malutka, dosyć drobna, właśnie rok 89, wyładunki na Bornholmie. To są również, to jest również rybak z Helu, który pracował w przedsiębiorstwie, ale względem niego nie realizowano żadnych spraw. Jedną z najważniejszych spraw była sprawa o kryptonimie Bursztyn. Tutaj chodziło o próbę przemytu 27 kg. Ta próba nie została wykryta przez polskich celników, ona została wykryta przez Duńczyków w Nexo. Marian Eł został aresztowany. Tutaj pojawiły się ogromne problemy, ponieważ ten kuter również został zatrzymany. Jerzy P., który towarzyszył Marianowi Eł, został posądzony o ten sam czyn, pomimo tego, że nie miał z tym nic wspólnego, i to jest sprawa, do której skierowano największe siły i środki. Tutaj mamy 12 osób, które rozpracowywało tą sprawę. Marian Eł ostatecznie pozostał w Danii. On odmówił powrotu na kuter Hel 100 i tam został, bojąc się odpowiedzialności, bo to zostało wycenione, ten przemyt, na jakieś 8 milionów złotych. Groziło mu 10 lat więzienia, a w Danii ostatecznie po pertraktacjach jeden z przedstawicieli tych firm, właśnie tego Hansena, zapłacił 40 tysięcy koron za tego człowieka poręczenia w zamian za ten bursztyn, więc zrobił notabene bardzo dobry interes na tym. Tutaj mamy tę jednostkę zatrzymaną przez WOP w helskim porcie. To jest noc 14 lutego 1988 roku. Tej nocy cała załoga, te 7 osób pozostałe, na tym kutrze była przesłuchiwana. Oni ich całą noc przesłuchiwali, wypytując, co ten Marian Eł tak naprawdę zrobił i co miał na myśli. Innym rodzajem tutaj działalności agenturalnej mamy, są to przykłady, gdy w środowisko rybackie do załogi włączona jest osoba, która ma ją rozpracowywać. Takim przykładem był na przykład TW Jodła, który miał nasłuchiwać, czy właśnie nie chce ktoś przekroczyć granicy państwa, ma informować o próbach przemytu, między innymi takiej jednej ze spraw on donosił, że jeden z szyprów przywiózł dary dla dzieci, bo to były ubrania używane, i on właśnie stwierdził, że to jest 8 worków ubrań, o których należy niezwłocznie poinformować WOP, pomimo tego, że one były zgłoszone do kontroli celnej, więc tutaj nie doszło do złamania prawa. Nastroje, konflikty, taka sprawa na przykład na kutrze Hel 142, konfliktowa sytuacja między szyprem a mechanikiem, tutaj mamy bardzo dobry obraz tego wszystkiego. No i te przestępstwa, takie drobne wykroczenia, no i wszelkie niewygodne wyrażanie się na temat władz PRL-u. Z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. To jest tylko 20 minut, więc mogłem jedynie zarysować ten problem. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. No i całość, taki pełen obraz, to mogę tutaj Państwa zaprosić. To będzie tekst, który zgłoszę do wydawnictwa pokonferencyjnego. Dziękuję serdecznie za uwagę Państwu.
Dziękujemy bardzo za ten referat i pokazanie tych przykładów działalności operacyjnej w środowisku rybackim. Teraz prosimy kolejnego referenta, pana doktora Stefana Pastuszewskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który opowie o działalności SB wobec środowisk twórczych, środowisk kultury właśnie z regionu bydgoskiego. Bardzo proszę. Czy ma pan włączony mikrofon?
Już. Już powinno być wszystko dobrze.
Już jest w porządku.
Niech się tutaj mówi. Pyta się pan, czy jest włączony mikrofon.
Już słyszymy, jest dobrze.
Dobrze. Już mogę rozpocząć, tak?
Bardzo proszę.
Środowiska twórców i animatorów kultury regionu bydgoskiego na celowniku służby bezpieczeństwa w latach 1975-1990. Celem analizy jest przedstawienie działań Służby Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych w regionie bydgoskim oraz próba wyciągnięcia wniosków uogólniających w tej kwestii w prowincjonalnych ośrodkach PRL-u. Nie ulega wątpliwości, że w tych ośrodkach można mówić o swoistej bliskości obydwu stron, czyli większej przeźroczystości środowisk kulturalnych oraz mniejszej skali zagrożeń niż w Warszawie i kilku innych dużych miastach. W historiografii dotyczącej tego zagadnienia kwestie prowincji są w zasadzie pomijane i wyciąga się wnioski bardzo ogólne dotyczące całej kultury lub jej sektorów na podstawie badań sytuacji w stolicy, ewentualnie także w Krakowie, co jest pewnym przekłamaniem. Państwo o tendencjach totalitarnych, omnipotentne, jakim była Polska Rzeczypospolita Ludowa, dążyło do sterowania wszystkimi dziedzinami życia. Chciało również, kreując nowego człowieka, sprawować rząd dusz, który jakby z natury był domeną związków wyznaniowych, kultury i oświaty. Oświatę dość szybko opanowano poprzez jej prawie całkowite upaństwowienie. Trudniej było ze związkami wyznaniowymi i kulturą. Ta druga sfera to obok religii, sfera wolności osobistej, a więc mimo dużego stopnia i upaństwowienia nie dawała się łatwo sterować. Sterowanie to pozostawało w rękach głównie PZPR poprzez nomenklaturę w instytucjach kultury i związkach twórczych, administrację oraz cenzurę. Kultura temu sterowaniu poddawała się. Niemniej od 1968 roku, od wydarzenia kulturalnego, jakim było zdjęcie dziadów ze sceny teatru, rozpoczęło się stopniowo rozszerzający się wolnościowy bunt twórców i ludzi kultury. Uznając autonomię i samoistność kultury, czyli autotyliczność, trzeba stwierdzić, że właśnie w tym roku środowiska twórcze bez łama in gremio upomniały się publicznie o wolność twórczą i wolność człowieka zarazem, co bez wątpienia stało się składową kolejnych zmian politycznych w 1970 roku i 1980, wreszcie w 1989 roku. Wówczas w sposób wyraźny uwydatniła się emancypacyjna rola kultury w życiu społeczeństwa, okazując nawet swoją siłę sprawczą w tym życiu. Przy tym rok 1968 jako rok buntu przede wszystkim inteligencji można w pewien sposób powiązać z rokiem buntu robotniczego, czyli 1970 roku. Inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku uwypukliła problem wolności w obozie socjalistycznym. Do tego czasu Służba Bezpieczeństwa interesowała się głównie, jak w całym zresztą kraju, kontaktami zagranicznymi i ostentacyjną krytyką władz i sojuszy państwowych, to tak zwana obsesja antyradziecka. Kontrola środowisk kultury była doraźna i odbywała się poprzez kadry kierownicze, będące z racji zajmowanych stanowisk kontaktami służbowymi oraz aktywistów partyjnych, poczuwających się do pilnowania porządku i ochrony państwa poprzez donosy, zwane eufemistycznie pomocą obywatelską. Działania SB podejmowane były jedynie na zasadzie reakcji na niepokojące władze wydarzenia i podejmowano to w konsultacji z partią. W województwie bydgoskim, instytucjach kultury, a nawet w redakcjach było więc bardzo mało tajnych współpracowników. Do tych wyjątków należał Tadeusz Petrykowski, TW Bury Wiesław, będąc pisarzem, dziennikarzem i pracownikiem teatru. W Wydziale Trzecim Komendy Wojewódzkiej MOW Bydgoszczy na początku lat 60. XX wieku, który był przeznaczony na inwigilację środowisk młodzieżowych, naukowych, twórczych, literackich i dziennikarskich, zajmowała się tymi środowiskami grupa czwarta, składająca się tylko z czterech funkcjonariuszy. Kontrolne i sterowanie środowiskami twórczymi, w pierwszej kolejności dziennikarzami, potraktowano dopiero jako zadania priorytetowe po 1968 roku. Równocześnie w tym procesie sterowania kulturą, czy w procesie też inspirowania działań kulturalnych, od połowy lat 70. XX wieku władze zrezygnowały z ręcznego sterowania kulturą, ale uznając, znaczy to, że kultura może się w miarę swobodnie, znaczy to rozwijać, byleby po prostu nie przeszkadzała w polityce państwowej. Natomiast tajne służby, służba bezpieczeństwa nie do końca pogodziła się z tego typu, znaczy tą nową polityką i można powiedzieć, znaczy, że nieco wbrew głównej polityce, no rozwijała ten proces inwigilowania tych środowisk. Niemniej oficjalnie, a jest to właśnie, są to tezy na Radę Krajową kierowników sekcji czwartych Wydziału Trzecich KWMO, stwierdzono, że tym działaniem Służb Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych byłoby pozyskiwanie na rzecz ustroju figurantów spraw względnie ich neutralizacja. A więc przede wszystkim, bo wiadomo, że figurant to ten osoba obserwowana, osoba inwigilowana, osoba niebezpieczna, więc uznano, że trzeba ich pozyskiwać na rzecz ustroju, to oczywiście głównie przede wszystkim właśnie poprzez rozmowy ostrzegawcze i względnie ich neutralizacja. I tutaj właśnie cytuję tą dyrektywę. Niezbędnym jest pozyskiwanie, bowiem osiągnięcie neutralizacji jest oczywiście sukcesem operacyjno-politycznym, ale tam, gdzie istnieją odpowiednie warunki, winno to stanowić wstępny etap. Zaś efektem finalnym ma być właśnie pozyskanie dla ustroju ludzi kultury. Nawet wobec tych najbardziej opornych, ja tu mówię o latach 70., rezygnowano z brutalnych metod śledczych i spraw karnych na rzecz systematycznego nękania, zastraszania, śledzenia oraz wpływania na powodzenie zawodowe i karierę, a także poprzez, tutaj jest to nomenklatura esbecka, zdarzenia nieprzewidzialne, jak na przykład wypadki czy pobicia. Mimo ciągłego naporu ze strony SB, środowiska twórców i animatorów kultury w Polsce Ludowej należały do środowisk mniej uwikłanych w udokumentowaną agenturalną zależność od tajnych służb. Wynikało to głównie z następujących powodów. Po pierwsze, duży stopień lojalności wobec władzy z racji absolutnej dominacji państwowego mecenatu nad kulturą i sztuką. Po drugie, pełna kontrola i duża sterowalność głównych instytucji kultury z racji prowadzenia przez instancje partyjne i zależne od nich organy administracji odpowiedniej polityki kadrowej, zwanej nomenklaturą, na poziomie stanowisk kierowniczych. Potem skaza zawiści i zazdrości zawodowej, skłaniająca do ochotniczego składania donosów instancjom partyjnym i ewentualnie tajnym służbom, a nawet dobrowolnego związania się z tymi służbami, tak zwana pomoc obywatelska. Przeźroczystość środowisk twórczych z racji ich plotkarskiego charakteru i prowadzenie otwartego, salonowo-kawiarnianego trybu życia. Wyrazista obecność ludzi kultury i sztuki w środowiskach lokalnych, które bardzo często interesowały się ponad miarę tymi ludźmi, przekazując opinii publicznej, a tym samym nadsłuchującym tajnym służbom nowe informacje o nich, choćby w postaci plotek. A teraz cechy tych środowisk czy ludzi kultury powstrzymujące współpracę z tajnymi służbami. Po pierwsze, poczucie wolności, skłaniające do unikania bezpośrednich zależności, a w szczególności organiczna niechęć do ulegania jakimkolwiek naciskom. Po drugie, poczucie wartości i wyższego niż przeciętny stopień wykształcenia, co wzmacniało krytyczny stosunek do aparatu władzy socjalistycznej czy władzy jako takiej. Wreszcie bardzo wyraźny etos, wrażliwe poczucie moralności. Czego Służba Bezpieczeństwa, jak tutaj właśnie mówię o tym okresie, kiedy rozpoczęła się wyraźna inwigilacja po 1968 roku, poszukiwała w ramach nadzoru, bowiem ten proces się nazywał nadzoru i kontroli w sferze kultury. Po pierwsze, wrogiej działalności politycznej. Jest to pojęcie niezwykle pojemne, nieprecyzyjne, stwarzające duże pole do nadużyć. Potem publicznych wypowiedzi kwestionujących kierownicze rolę partii i krytykujących sojusze międzynarodowe oraz system socjalistyczny. To też pewien eufemizm, przez te sojusze międzynarodowe określano, załóżmy, relacje ze Związkiem Radzieckim. I to właśnie to co można nazwać funkcjonujące w społeczeństwie polskim przez cały, załóżmy, okres Polski Ludowej, tak zwaną obsesję antyradziecką. Po drugie, kontakty z opozycją oraz tworzenie ognisk opozycji, bo powstawały takie ogniska, oczywiście w mniejszym stopniu na prowincji. Kontaktów zagranicznych, to był pewien taki, załóżmy, archaizm funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa, to była pozostałość zimnej wojny. No i wreszcie źródłem wewnętrznych niepokojów w instytucjach kulturalnych. Nie interesowano się zazwyczaj kwestiami merytorycznymi twórczości, chyba że treść ich była ewidentnie wroga, ale z uwagi na cenzurę twórcy zazwyczaj takich treści unikali. Rozmowy o twórczości jako takiej podejmowali od czasu do czasu młodzi, lepiej wykształceni funkcjonariusze SB, lecz raczej ze względów hobbystycznych bądź stworzenia korzystniejszej atmosfery podczas kontaktów operacyjnych. Zwalczanie błędnych, wrogich socjalizmowi, awangardowych tendencji w utworach i prezentacjach pozostawiano instancjom partyjnym i cenzurze. Jak wyglądał nadzór operacyjny nad środowiskami twórczymi? Był z punktu widzenia władzy, dotyczył potencjalnych zagrożeń i pewnych działań prewencyjnych wobec właśnie działań, załóżmy, znaczy to wrogich wobec państwa. Prowadzono właśnie ten nadzór według następujących standardów ustalonych w instrukcji pracy operacyjnej. Ja tu mówię o latach 70. Po pierwsze, obserwacja w oparciu o kwestionariusze ewidencyjne, w skrócie KE. Po drugie, sprawy obiektowe, sprawy operacyjnego sprawdzenia i sprawy wreszcie operacyjnego rozpoznania. Zakładano podsłuchy telefoniczne w mieszkaniach, nazywano je pokojowymi, to takie, znaczy to dwuznaczne. Kontrolowano korespondencję, to była perlustracja. Odmawiano zgody na wyjazdy zagraniczne, to było tak zwane zastrzeżenie wyjazdu. W kartach kwestionariusza ewidencyjnego, blokowano wydawnictwa bądź występy, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. Często demonstracyjnie, aby zastraszyć figuranta, śledzono go. nie ukrywano właśnie tego śledzenia. Organizowano prowokacje. Dokonywano operacji kompromitowania w środowisku osób uznanych za najbardziej niebezpieczne. No można to nazwać, że były to tak zwane właśnie miękkie, znaczy to formy nadzoru, właśnie kontroli i oddziaływania na osoby, złóżmy, które traktowano jako osoby, znaczy to wrogie. W ramach tak zwanej ochrony obiektów, to się też takie właśnie nowomowa esbecka, wymuszano na kierownikach placówek kulturalnych ograniczanie zatrudniania figurantów bądź ograniczanie ich aktywności twórczej, a nawet ich sekowanie. Była to jedna z form neutralizacji wrogiego elementu, jeszcze raz podkreślam, że właśnie w tej takiej doktrynie poprzez neutralizację mimo wszystko chciano właśnie doprowadzić do pozyskania. I to nie pozyskania dla tanich służb, to były jednak rzadkie przypadki, ale pozyskania dla ustroju socjalistycznego. Ja jako słuszny, bo chcę się przedstawić bliżej, jako znaczy młody pisarz w lat 70. działacz Solidarności, więziony przez półtora roku, cały czas właśnie w tych kontaktach ze Służbą znaczy Bezpieczeństwa, oczywiście inicjowanych znaczy to przeze mnie, byłem pozyskiwany. Nawet załóżmy, przesiadując właśnie w więzieniu właśnie w Potulicach, załóżmy, to były takie rozmowy, panie Stefanie, załóżmy, no to my to dla pana wszystko, byleby pan załóżmy przestał wrogie działalności. Zmuszano też do przeprowadzania takich rozmów kierowników instytucji i prezesów związków twórczych, którzy stanowili bardzo szeroki kontyngent kontaktów służbowych, jako właśnie kontakty służbowe, które nie były rejestrowane, a wymieniano je zazwyczaj posługując się inicjałami imienia i nazwiska. Kontakt służbowy nie był rejestrowany, tylko po prostu w raportach, jeżeli po prostu funkcjonariusz chciał się, złóżmy, udowodnić wiarygodność znaczy to swojego znaczy to zapisu, to wtedy powoływał się na kontakt służbowy i podawał inicjały kierownika czy dyrektora. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1971 roku jednak wzmogła się aktywność środowisk, znaczy to SB wobec środowiska dziennikarskiego i częściowo właśnie literackiego. W Bydgoszczy znaczy to założono trzy sprawy obiektowe. Jeśli chodzi o takie właśnie znaczy to dziedziny właśnie twórczości, które były najbardziej, załóżmy, pozostawały w sferze zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. To przede wszystkim literaci, którzy traktowani byli w Polsce Ludowej z obsesyjną wręcz podejrzliwością, a także wyraźnie zostali przewartościowani przez partię jako inżynierowie dusz. Jest to kategoria ukuta przez Stalina i ona, załóżmy, przeszła tutaj, załóżmy, na takie myślenie właśnie, znaczy to doktrynalne i polityczne również w Polsce. Władze głównie w ośrodkach prowincjonalnych, które w latach 70. konkurowały ze sobą w sferze kultury. Z jednej strony hołubiły, znaczy to twórców, a szczególnie właśnie pisarzy, ale z drugiej strony Służba Bezpieczeństwa szczególnie się właśnie nim interesowała. I na przykład w Bydgoszczy, gdzie w latach 70. 80. do grupy pisarzy wraz z adeptami literatury można było zaliczyć 40 osób, był aż 5 tajnych współpracowników w tym gronie. Doktor znaczy to Ligarski na przykład znaczy wymienia, że w środowisku opolskim, znaczy raczej wrocławskim, procent OZI w środowiskach pisarskich wynosi około 20%, podczas gdy w środowisku plastycznym 2%. I tak samo właśnie znaczy to było w Bydgoszczy. Władze lekceważyły. Tutaj nasze władze, nasze SB, czy w każdym razie Służba Nasze Bezpieczeństwa, znaczy lekceważyła środowiska, znaczy to plastyczne i środowiska również też aktorskie, znaczy to środowiska właśnie teatralne, co również znalazło odbicie w pracy Służby Bezpieczeństwa. Na przykład w tym okresie analizowanym w Bydgoszczy tylko 3 plastyków było tajnymi współpracownikami, z tego 2 i 3, znaczy to zupełnie przypadkowo, którzy w zasadzie dość szybko zerwali tą współpracę. No szczególnym może takim przypadkiem, który trudno do końca przeanalizować, bowiem bohater tego przypadku, czyli Jerzy Puciata, który po 1980 roku został prezesem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, on był tajnym współpracownikiem na początku, znaczy to lat 70., potem zerwał tą współpracę, Potem został tańszym pracownikiem na początku lat 80., ale z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji, na brak teczek pracy i teczek personalnych, no trudno powiedzieć na temat tej współpracy. Natomiast był to człowiek prowadzący no niezwykle, można powiedzieć, rozrywkowy, znaczy to tryb życia, taki niefrasobliwy, no, taki typowy artysta, że prawdopodobnie, żeśmy ta współpraca nie była efektywna, nie była efektywna. Ona była może sformalizowana, ale nie była, znaczy to efektywna. W przypadku właśnie Teatru Polskiego, znaczy to Bydgoszczy, to jedynie pozyskano inspicjentkę i to pozyskano na podstawie materiałów kompromitujących. Po prostu ona była podejrzana o kradzież w teatrze. No i w zasadzie nie wiedziano, żeśmy, jakie zadania jej powierzyć. Na przykład tak zapisywano jako zagadnienia pozyskania. Zapobieganie dywersji na przykład. Czy na przykład zapobieganie konfliktów społecznych. Jako wykrywanie nielegalnej działalności politycznej. No, to w zasadzie no, to było właśnie, to były takie działania, można powiedzieć, no, pozorne. Zresztą ja się skontaktowałem właśnie z tą panią. Oczywiście nie przyznawała się do tajnej współpracy, była zaskoczona, znaczy to, no, znaczy moim kontaktem, no. Ale widać było, znaczy to wyraźnie, że jako tajny współpracownik no nie była, załóżmy, osobą, znaczy to nazbyt, znaczy to aktywną i nazbyt właśnie efektywną. Podstawową metodą właśnie rozwiązywania tych trudnych kwestii przez funkcjonariuszy, znaczy to SB, były rozmowy ostrzegawcze. Rozmowy ostrzegawcze. I tutaj może chciałbym przytoczyć taki przykład rozmowy ostrzegawczej z satyrykiem i redaktorem Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, Zdzisławem Prusem. Miał on w środowisku dziennikarskim opinię odważnego. Zainteresowane ze strony SB wzbudził na przełomie lat 71-72, gdy cenzura zdjęła z anteny, on pracował w Polskim Radiu, przygotowaną dla niego audycję kabaretową dla młodzieży dookoła dziadka, zarzucając mu umieszczanie w niej dwuznacznych aluzji odnośnie przyznawania oznaczeń osobom, które na to nie zasłużyły i często same nie wiedziały, za co je otrzymały. Zarzut brzmiał właśnie bardzo poważnie w kontekście obchodzonej w tym czasie 30. rocznicy powstania PPR-u. Ponadto wysunięto zastrzeżenia do stworzonego przez niego spektaklu kabaretowego Szopka Noworoczna oraz sposobu prowadzenia koncertu sylwestrowego w Filharmonii Pomorskiej, gdzie po prostu padało, znaczy to wiele aluzji odnośnie ówczesnej sytuacji. Sprawę zakończono w czerwcu na podstawie rozmowy ostrzegawczej, w której przedstawiono redaktorowi punkt widzenia resortu. Opisano właśnie jego dotychczasową postawę i działalność. Po opisywanym incydencie pisarz złagodniał, a jego twórczość satyryczna stała się jeszcze bardziej aluzyjna i dwuznaczna w wymowie, co de facto podwoiło jej walory artystyczne. W tym my jako twórcy jesteśmy przekonani właśnie, że cenzura wywoływała, zresztą jeśli chodzi o formę twórczości, pewną taką finezyjność. Powiem, aluzyjność w twórczości, czy taka niejednoznaczność jest jednak mimo wszystko, szczególnie w przypadku twórczości literackiej, jest pewnym dodatkowym walorem. Tak znaczy reasumując, znaczy to trzeba stwierdzić, że nadzór tajnych służb Polski Ludowej nad środowiskami twórczymi miał na celu zneutralizowanie wystąpień antyustrojowych, a przez pewien okres także ograniczenie kontaktów zagranicznych. Wzmagał się w okresach przesileń politycznych 68, 70, 76, lat 80. Nie dotyczył w zasadzie sfery merytorycznej, tylko społecznej, a więc działalność stowarzyszeniowa, związki z opozycją, przekraczanie prawa w sferze wydawniczej upowszechnieniowej. Środowiska twórcze nie były jednak głównym przedmiotem zainteresowania tajnych służb, a sterowanie nimi i kontrolę nad nimi pozostawiono instancjom partyjnym oraz administracji. Na prowincji, bo tutaj chciałbym jeszcze raz podkreślić, w tym Bydgoszczy, skala relacji między środowiskami twórczymi a SB była znacznie mniejsza niż w takich stolicach kultury jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Poznań, Katowice. Wynikało to głównie z małej liczebności tego środowiska oraz postawy pasywnej jego członków, poddawaniu się przez nich panującemu porządkowi społeczno-politycznemu, który z lepszym lub gorszym skutkiem zabezpieczał egzystencję twórcom i stwarzał im warunki rozwoju. Jeden właśnie z pisarzy z tamtego, znaczy to okresu, też właśnie pisarzy właśnie na prowincji bydgoskiej twierdził, że relacjach właśnie, znaczy to z władzami, to książka miała większe znaczenie często niż legitymacja partyjna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za ten referat, panie doktorze. Będziemy czekać na wersję spisaną do publikacji pokonferencyjnej. Tak. A teraz poproszę już panią Jolantę Paplińską z Zespołu Szkół w Kurzętniku. Z Bydgoszczy przesuwamy się do Olsztyna. Pani Jolanta Paplińska przedstawi referat na temat działalności SB wobec PRON-u, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Bardzo proszę.
Już włączymy koniec konferencji?
Nie. Jednego wystąpienia. Nie wystąpi.
Szanowni Państwo, dostałem właśnie informację, że mamy małą zmianę w harmonogramie. Poczekamy chwilę na referat pani Jolanty Paplińskiej, a w tym momencie odtworzymy dla Państwa przygotowane wcześniej wystąpienie pana doktora Tomasza Błaszaka o działalności Koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa wobec koszalińskich hoteli. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałbym podziękować za możliwość wzięcia udziału w konferencji. Tematem mojego wystąpienia jest sekcja hotelowa Koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działania, jakie podejmowane w obiektach Scanpol, Orbis Solny w Kołobrzegu, a także Jałta w Koszalinie. Inspiracją do tego wystąpienia były rozmowy, jakie przeprowadziłem kilka lat temu z funkcjonariuszami sekcji hotelowej, co prawda nie Koszalińskiej, a Szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, ale obecnie postanowiłem przyjrzeć się temu zagadnieniu w województwie ościennym, stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Kontrola cudzoziemców w obiektach hotelowych była jednym z przejawów działalności Koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa. Turystyczny charakter nadmorskiej części województwa przyciągał z upływem czasu coraz większe grono zagranicznych gości, a wraz z nimi zainteresowanie lokalnych struktur Służby Bezpieczeństwa. Kontrole obcokrajowców na terenie województwa prowadziły różne komórki przedmiotowych służb. Natomiast samą kontrolą hoteli zajmowała się od roku 1973 sekcja hotelowa. Organizacyjnie umiejscowiono ją w strukturze Wydziału B. Określenie sekcja hotelowa stosowano dość potocznie, ponieważ formalnie jednostka nazywała się sekcja do spraw hoteli, a od marca 1976 roku jako sekcja czwarta. Warto zwrócić uwagę na numerację, troszeczkę odmienną od tej stosowanej w resorcie, chociażby w departamencie B czy w wydziałach B, gdzie pion hotelowy określano symbolem czwartym. Prawdopodobnie spowodowane było to szczupłością organizacyjną Wydziału B w Koszalinie. Głównym zadaniem sekcji hotelowej na przestrzeni kolejnych lat było operacyjne zabezpieczenie tytułowych hoteli. W ramach tego zadania kontrolowano personel hoteli, sprawdzano jego powiązania z cudzoziemcami oraz elementem przestępczym. Kontrolę sprawowano także nad cudzoziemcami, głównie tymi z państw kapitalistycznych, oraz typowano wśród nich tych wymagających szczególnej opieki. Pierwszym kołobrzeskim obiektem hotelowym był Scanpol. Określany był jako średniej wielkości hotel miejski, który podlegał kołobrzeskiemu przedsiębiorstwu turystycznemu Bałtywia. Kontrola cudzoziemców rozpoczęła się tam znacznie wcześniej. W związku z jego planowym uruchomieniem w 1967 roku SB przystąpiła do rozpoznania osób, które były tam zatrudnione, a także do kształtowania obsady personalnej obiektu. Działania te polegały na wywieraniu nacisku w celu niezatrudniania osób podejrzanych oraz zobowiązaniu kierownictwa do każdorazowego zasięgania opinii przy zatrudnianiu nowych pracowników. Jednocześnie planowano pozyskanie szerokiej sieci osobowych źródeł informacji. Co ciekawe, w części pokoi na pierwszym, drugim i trzecim piętrze zamontowano technikę operacyjną, głównie podsłuchy pomieszczeń i telefonów. Techniką operacyjną objęto 40 pokoi. Po uruchomieniu obiektów przybyłych cudzoziemców poddawano selekcji, a ciekawsze osoby operacyjnie rozpoznawano. Dodatkowo kontroli poddawano korespondencję, kontrolowano rozmowy telefoniczne, dokonywano tajnych przeszukań pomieszczeń oraz stosowano obserwacje. Już wówczas zauważono, że pełne wykorzystanie instalacji podsłuchowej z Kanpolu jest niemożliwe z powodu szczupłości kadrowej referatu SB w Kołobrzegu. Kontrola cudzoziemców od pewnego momentu, czy do pewnego momentu, nie nastręczała kołobrzeskiej bezpiece większych problemów. W pierwszych latach funkcjonowania obiektu funkcjonariusze mieli do czynienia głównie z przyjazdami rodzinnymi, pojedynczymi wypadkami pobytu specjalistów. Dopiero rok 69 to czas, w którym wyraźnie uaktywnia się turystyka skandynawska. Od tego momentu, od tego sezonu letniego w hotelu pojawia się wielu obcokrajowców, głównie obywateli szwedzkich. Sytuacja ta ulega diametralnej zmianie na początku lat 70. Przełomowy jest rok 71, kiedy po raz pierwszy najliczniejszą nacją są obywatele Niemiec Zachodnich. Nastąpiło to w wyniku wytworzenia dogodniejszego klimatu politycznego i zawarcia umów przez niemieckie biura turystyczne, specjalnych umów na wynajem pokoi z przedsiębiorstwem Orbis. Zadaniem funkcjonariuszy sekcji było kierowanie części cudzoziemców do odpowiednich pokoi zabezpieczonych techniką operacyjną. Obowiązkowo kierowano tam dyplomatów, dziennikarzy, policjantów, wojskowych i innych cudzoziemców wymagających kontroli. Typowanie odbywało się na podstawie kart meldunkowych, informacji od agentury i spostrzeżeń własnych funkcjonariuszy. Do obowiązków sekcji należało pobieranie kart meldunkowych cudzoziemców bezpośrednio z recepcji, czasami również paszportów, które fotografowano. Funkcjonariusze dokonywali tajnych przeszukań pokoi hotelowych, eksploatowali, typowali osoby oraz przekazywali do obserwacji pracownikom Wydziału B. Ponadto funkcjonariusze służby dbali o właściwą obsadę personalną hotelu. Mówiąc dosadnie, wpływali na to, kto i w jakim zakresie i na jakim stanowisku będzie pracował w obiekcie hotelowym. Obserwacje gości najczęściej prowadziło dwóch pracowników pracujących na zmiany między godzinami 7 a 22. Kontrola rozpoczynała się najczęściej po wjeździe obcokrajowców samochodem do miasta lub na dworcu kolejowym, czasami na parkingu hotelowym, w czym pomocny był istniejący obok hotelu zakryty punkt sygnalizacyjny. Czasami figuranci byli rozpoznawani dopiero przez pracownika sekcji hotelowej, który przekazywał ich dalej na łączność pracownikom sekcji obserwacyjnej. Drugim obiektem, który znajdował się w Kołobrzegu, który był zabezpieczony przez pracowników sekcji, był Hotel Solny. Obiekt wybudowano i oddano do użytku w 1976 roku. Budową zajmowała się firma francuska. Budowa trwała 2 lata, w zasadzie od 1974 do 1976 roku. Fakt ten nie mógł ujść uwadze lokalnej służbie bezpieczeństwa. Poza cudzoziemcami kontrolą objęci zostali także obywatele polscy zatrudnieni przy budowie lub mający z nią związek. Po zakończeniu budowy obiekt został przejęty pod kontrolę przez sekcję hotelową, która prowadziła inwigilację w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie Ustronie. Zakres zadań i sposoby ich realizacji w zasadzie były niezmienne, podobne do tych stosowanych w Skanpolu. Jako ciekawostkę można podać fakt, że przez kilka lat i w tym samym czasie funkcjonariuszami, którzy zabezpieczali i stale przebywali w tym hotelu, były osoby, które w życiu prywatnym były małżeństwem. Trzeci obiekt to Hotel Jałta. Hotel Jałta położony był w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa, posiadał około 200 miejsc noclegowych. Na parterze hotelu znajdowała się także restauracja Balaton wraz z kawiarnią. Pomimo tego, iż obiekt uruchomiono najwcześniej spośród wszystkich trzech, bo w 1960 roku, to stała i regularna kontrola rozpoczęła się w nim w zasadzie w roku 72. Również ten obiekt zabezpieczało dwóch pracowników sekcji pracujących na zmiany, którzy na swoje potrzeby operacyjne dysponowali pokojem służbowym. Zakres zadań i sposoby ich realizacji były takie same i stosowane, podobne do stosowanych w obiektach kołobrzeskich. Jak wspomniałem, sekcja hotelowa była niewielką, kilkuosobową komórką koszalińskiej służby bezpieczeństwa. Jej szczupły stan kadrowy, szeroki zakres zadań powodował konieczność angażowania w rozpoznanie cudzoziemców wielu pionów i służb. Szczególnie widoczne było to w Kołobrzegu, gdzie w sezonie turystycznym pojawiało się wielu cudzoziemców. Rozpoznaniem ich zajmowała się sekcja 7A Wydziału II, sekcja paszportów, no oczywiście sekcja hotelowa, sekcja obserwacyjna Wydziału B, sekcja Wydziału T, graniczny punkt kontrolny w Kołobrzegu, wojskowa służba wewnętrzna, także jednostki milicyjne, jak sekcja kryminalna, chociażby w zakresie realizacji sprawy Korynt, a także sekcja przestępstw gospodarczych realizujących zadania, chociażby w zakresie zwalczania obrotu walutami. Kierownictwo Wydziału B borykało się także z problemami, które były stwarzane przez własnych pracowników. Niektórzy z nich dopuszczali się rażących naruszeń obowiązków i dyscypliny pracy. Najjaskrawszy przykład to usunięcie z sekcji jednego z oficerów w 1985 roku, który w czasie służby zorganizował w ochranianym przez siebie hotelu Scunthorpe Grevebridge'a. Nie było to oczywiście jedyne jego przewinienie. Był wielokrotnie upominany, między innymi z tego powodu, z powodu braku tej dyscypliny, został przeniesiony z hotelu Solny do pracy właśnie w obiekcie Scunthorpe. Reasumując, należy stwierdzić, że miejscem stałej inwigilacji obcokrajowców prowadzonej w latach 1972-1990 przez sekcję hotelową były obiekty Scunthorpe i Solny w Kołobrzegu oraz Jałta w Koszalinie. Były to największe i najpopularniejsze obiekty hotelowe, odwiedzane w tamtym czasie przez obcokrajowców. Należy zaznaczyć, że inwigilacja cudzoziemców rozpoczęła się z nich znacznie wcześniej niż w 1972 roku. Nastąpiło to zaraz po uruchomieniu obiektów. Najstarszym spośród trójki była Jałta, oddana do użytku w 1960 roku. Hotel Scunthorpe uruchomiony został w 1967. Działania operacyjne w obu obiektach prowadzone były już w latach 60. Realizowały je różne jednostki koszalińskiej służby bezpieczeństwa, milicji, Wojsk Ochrony Pogranicza. Jednakże to kołobrzeski Scunthorpe od samego początku był obiektem wykorzystywanym do szerokiej i dogłębnej inwigilacji cudzoziemców. W koszalińskiej Jałcie działania operacyjne rozpoczęły się na szerszą skalę w zasadzie dopiero w 1972 roku. W maju 1976 dołączył do nich nowy hotel w Kołobrzegu pod nazwą Orbis Solny. Obiekt ten miał w założeniu odciążyć problemy noclegowe w tym nadmorskim mieście. Działania sekcji hotelowej zmaterializowały się w trzech sprawach obiektowych, które stanowią w zasadzie filar tego zagadnienia. Oznaczone one były kryptonimami Delfin, tutaj chodziło o hotel Scunthorpe, Ustronie, hotel Solny i filtrownia, tutaj koszalińska Jałta. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dysponuje obecnie tylko częścią akt sprawy o kryptonimie Delfin. Jak wynika z treści akt, znaczna część dokumentacji operacyjnej tej sprawy została wybrakowana w 1981 roku. Brakowanie, jak określano wówczas, miało na celu odciążenie akt sprawy. Jednocześnie w tym samym roku złożono do archiwum 3 tomy akt sprawy, pozostawiając w realizacji tylko jeden do dalszego prowadzenia. Prawdopodobnie to właśnie z tym tomem mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. W przypadku sprawy o kryptonimie Ustronie zachowały się aż albo tylko 3 tomy dokumentacji. Jednakże są to w większości poszyty zawierające meldunki i notatki służbowe dotyczące pobytów obcokrajowców w hotelu Orbis Solny i ich kontaktów z obywatelami polskimi. W sprawie odnaleźć można notatki z kontroli i obserwacji dyplomatów, również te dotyczące tajnych przeszukań pokoi i bagaży. Natomiast ewidentnie brakuje dokumentacji o charakterze ogólnym, sprawozdawczo-informacyjnym, tak jak to miało miejsce w przypadku spraw prowadzonych na inne hotele. Natomiast dokumentacja sprawy o kryptonimie Filtrownia zamyka się w jednym tomie akt. Analiza zawartości także skłania do wniosku, że zachowała się jedynie część istniejących niegdyś dokumentów dotyczących kontroli tego koszalińskiego hotelu. Z tego względu warto zwrócić uwagę na inne sprawy obiektowe prowadzone przez inne jednostki organizacyjne koszalińskiej służby bezpieczeństwa. W minionym okresie wprowadzono i wytworzono m.in. dokumentację spraw obiektowych o takich kryptoniach jak baza. Tutaj chodziło o sprawę obiektową na kwatery prywatne, zarówno te zarejestrowane, jak i niezarejestrowane. Kolejna sprawa to sprawa Busola. Była ona prowadzona przez Wydział II Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie i dotyczyła cudzoziemców z krajów, tak zwanych krajów kapitalistycznych. Kolejna sprawa obiektowa to Derby. Ona dotyczyła ośrodka Orbis znajdującego się w Białymboży. Sprawa Hanza dotycząca zagadnienia cudzoziemców przebywających w Kołobrzegu w roku 1971. Warto zwrócić uwagę także na sprawę Kontynenty, czy wspominaną przeze mnie wcześniej sprawę budowy hotelu solnego, czyli sprawę o kryptonimie Riviera. Badane zagadnienie pogłębia także analiza akt osobowych źródeł informacji, głównie pracowników hoteli. Mimo upływu czasu i prowadzonego procesu masowego niszczenia akt w okresie przełomu, te właśnie dokumenty zachowały się w dość pokaźnej liczbie. Mają one formę jeszcze oryginalnych akt spraw lub jedynie mikrofilmów istniejących niegdyś oryginalnych dokumentów. Nie należy w tym momencie zapominać także o kartotece zagadnieniowej założonej na cudzoziemców w 1974 roku. Od tego czasu obowiązkowo sprawdzano cudzoziemców w Wydziale C Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie. Kontrolowano ich pobyt na terenie województwa koszalińskiego. Podstawę sprawdzenia stanowiła karta meldunkowa składana w biurze meldunkowej. Natomiast karty pozostawały wydziały LC i stanowiły wydzielony zbiór kartoteczny. Sekcja hotelowa, mimo szczupłego stanu osobowego, realizowała powierzone jej zadania. Współdziałała w tym zakresie z innymi jednostkami SB, a także milicji, Wojsk Ochrony Pogranicza czy Wojskowej Służby Wewnętrznej. Jak wspomniałem, borykała się także z wieloma problemami. Największym była koordynacja działań wielu jednostek i służb rozpoznających cudzoziemców. Od 1974 roku brakowało jednego czynnika lub ośrodka decyzyjnego osoby, która podejmowałaby szybkie decyzje i koordynowała całość działań w zakresie międzynarodowego ruchu osobowego w województwie. Dodatkowym problemem był podział pracowników sekcji wykonujących zadania w dwóch oddalonych od siebie o przecież kilkadziesiąt kilometrów miasta, czyli Koszalinie i Kołobrzegu. Pewnym problemem mogła być także pewna rotacja wśród pracowników sekcji, a także problemy stwarzane przez nich, te, o których wspomniałem, w zakresie dyscypliny pracy. Kolejnym problemem była także mała ilość pracowników mówiących w języku niemieckim, czyli w języku osób, których było najwięcej w Kołobrzegu, szczególnie w sezonach turystycznych. Problem ten dotykał jeszcze mocniej, jeszcze bardziej sekcji T, która eksploatowała w hotelu Scanpol instalację podsłuchową. Dlatego inwigilacja obywateli, głównie Niemiec Zachodnich, możliwa była dzięki sieci osobowych źródeł informacji. Sieci, w której znajdowało się wielu pracowników ochranianych hoteli, z których większość władała obcymi językami. Analiza dokumentacji źródłowej skłania do wniosku, że kontrola cudzoziemców na Pomorzu Środkowym była procesem złożonym. Natomiast działania, które podejmowała sekcja hotelowa w tytułowych obiektach, ukazują tylko część przedmiotowego zagadnienia. Uważam, że temat ten wymaga rozszerzenia i głębszego zbadania. Dziękuję Państwu bardzo.
Wysłuchali Państwo referatu doktora Tomasza Błaszaka z Oddziału IPN w Szczecinie o sekcji hotelowej koszalińskiej SB, a teraz już zapowiadany wcześniej referat pani Jolanty Paplińskiej z Zespołu Szkół imienia Władysława Jagiełły w Kurzętniku o działalności SB wobec PRON-u, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w województwie olsztyńskim. Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy referat chciałabym poświęcić Służbie Bezpieczeństwa wobec Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w województwie olsztyńskim. Powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w województwie olsztyńskim następowało w okresie od 20 lipca 1982 roku do dnia uchwalenia deklaracji w sprawie PRON do 26 sierpnia, kiedy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ZSL, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie PAKS, prowadziły działania propagandowo-organizacyjne zmierzające do upowszechnienia idei ruchu oraz pozyskania działaczy w szerszym gronie. 26 sierpnia 1982 roku w Domu Polskim w Olsztynie miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania z udziałem działaczy katolickich, chrześcijańskich oraz bezpartyjnych. Podczas obrad ukonstytuowała się komisja inicjująca utworzenie PRON w województwie olsztyńskim. Następnego dnia opublikowano w Gazecie Olsztyńskiej odezwę do społeczeństwa województwa. 2 września podczas posiedzenia komisji ustalono program działania PRON w celu powołania terenowych rad oraz przygotowania wojewódzkiej konferencji. Zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa PRON-em nastąpiło formalnie po kilku miesiącach działalności ruchu. 31 maja 1983 roku został złożony wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej o kryptonimie Konfederaci. Celem założenia sprawy była idea PRON-u jako szerokiego ruchu społecznego, otwartego dla wszystkich Polaków. W PRON-ie upatrywano umacnianie porządku konstytucyjnego, społecznego. We wniosku o wszczęcie sprawy przyczynę widziano również w tym, że do ruchu należeć mogą ludzie o różnych poglądach i postawach ideowo-politycznych, a co za tym idzie, stanowić mogą zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego i wykorzystać do tego celu PRON. 8 czerwca 1983 roku zastępca naczelnika Wydziału 5 Departamentu 3 MSW zatwierdził otrzymany wniosek od naczelnika Wydziału 3 Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, podpułkownika inżyniera Michała Kruka. I od tego momentu właściwie sprawa obiektowa o kryptonimie Konfederacji została rozpoczęta, działała formalnie. Sprawy obiektowe, w odróżnieniu od innych form pracy operacyjnej, wszczynano nie przeciw osobom, ale w celu również kontrolowania instytucji, organizacji bądź wydarzeń. Miały one charakter profilaktyczny, prowadzono je dla zapewnienia stałego i pełnego dopływu informacji. Sprawa obiektowa Konfederacji prowadzona wobec PRON w województwie olsztyńskim również miała taki charakter. Obejmowała tak zwane kompleksowe działanie w ramach działalności ruchu. Prowadzona była w charakterystyczny dla spraw obiektowych sposób. Akta sprawy obiektowej składały się z 4 części. Pierwszej charakterystyki obiektu, drugiej analizy obiektów, części trzeciej prognozowanie zagrożeń, czwarta siły i środki zabezpieczonego obiektu. W związku z tym 18 listopada 1983 roku w Olsztynie został opracowany plan sytuacyjny obiektu kryptonim Konfederacji dotyczący patriotycznego ruchu odrodzenia narodowego. W części pierwszej scharakteryzowano cel działania ruchu, kształtowanie się, sposób, skład osobowy, strukturę, informację działalności w terenie. Poddano analizie sytuację, jaka doprowadziła do powstania planu w województwie, jakimi środkami dysponuje ruch, zarówno kadrowymi, jak i materialnymi. Informowano, kto był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, kto prezentował właściwą postawę społeczno-polityczną. W prognozowanych zagrożeniach upatrywano wieloośrodowiskowy skład i niejednolity politycznie charakter PRON-u, co uznano za koniecznie niebezpieczne, konieczne dla zabezpieczenia obiektu. Obawiano się przenikania struktury PRON osób wrogo ustosunkowanych. W celu właściwego rozpoznania i zabezpieczenia w pierwszym rzędzie należało sprawdzić członków Komitetu Wykonawczego i Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON oraz pracowników etatowych. W składzie Komitetu Wykonawczego i Prezydium Rady Służba Bezpieczeństwa posiadała źródła informacji w postaci 10 osób, w tym tajnych współpracowników 6 osób, kontaktów operacyjnych 4. Operacyjne zabezpieczenie planowano realizować z wykorzystaniem posiadanych źródeł informacji będących na kontakcie Wydziału Trzeciego i innych wydziałów oraz przy współudziale sekretarza Rady Wojewódzkiej PRON Wacława Hojszyka. Podsumowując plan, starszy kapral Sienkiewicz wyraził opinię, że współpraca SB z PRON, a w szczególności z jego etatowymi pracownikami i przewodniczącym rad na terenie województwa olsztyńskiego, układa się pomyślnie. Pracownicy i działacze ruchu udzielają chętnie informacji, udostępniają materiały, sygnalizują o niekorzystnych postawach osób i zjawisk. Służba Bezpieczeństwa w ramach działań każdego roku poddawała analizie miniony rok. Analizowano stan bezpieczeństwa, realizowane plany, określono również założenia na rok przyszły. Rok 1984 w działalności Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego jest ważny pod względem przygotowania kampanii wyborczej do Rad Narodowych i wyborów z 17 czerwca 1984. Kampania rozpoczyna się już w grudniu, 17 grudnia 1983 roku, a trwa do 12 stycznia. Konsultacje nad założeniami ordynacji wyborczej następują do opublikowania ordynacji wyborczej. Rozpoczyna się wtedy kampania wyborcza. Typowanie kandydatów do rad. Służba Bezpieczeństwa wspierana była przewidywaniem działaczy PROM. W pierwszej kolejności przewidywano, że takich kandydatów do rad nie da się jednak wyłonić, co w rezultacie zupełnie zmyliło Służbę Bezpieczeństwa, ponieważ odbyło się ono bez żadnych trudności. W województwie olsztyńskim zgłoszono średnio 3,5 kandydata na jedno miejsce mandatowe. Kandydaci zgłoszeni do Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rad Stopnia Podstawowego zostali poddani operacyjnemu sprawdzeniu pod kątem nienaganności postaw politycznych i ewentualnej działalności kryminalnej. Osoby, co do których wyrażano wątpliwość, nie pojawiły się na listach. Począwszy od pierwszych dni maja, w oparciu o zarządzenie szefa WSW numer 12/84 z dnia 22 marca 1984 roku, tutejsze WSW podjął szereg działań mających na celu niedopuszczenie do aktywizacji wrogiego elementu zamierzającego skłócić przebieg kampanii przedwyborczej i samych wyborów. Zintensyfikowano rozpoznanie sytuacji, nastrojów, zabezpieczono operacyjne obie tury spotkań z kandydatami na radnych, tak w Olsztynie, jak i w całym województwie. Służba Bezpieczeństwa, analizując sytuację przedwyborczą, zwróciła uwagę na zainteresowanie wyborami w środowisku inteligenckim, które wyrażało niechęć do udziału w wyborach. Najogólniej okres poprzedzający wybory był spokojny, tylko aktywizację do bojkotu odnotowano w grupach zakładowych aktywistów i sympatyków Solidarności. Na odcinku wyznaniowym, bo taki również był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa wobec wyborów, nie notowano wrogich antywyborczych wypowiedzi ze strony biskupów olsztyńskich czy kleru parafialnego. W okresie od 1 maja do dnia wyborów Piąt IV przeprowadził łącznie 22 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z księżmi znanymi z wrogich postaw. W związku z negatywnymi wystąpieniami kleru w okresie rekolekcji szef olsztyńskiego Wydziału Urzędu Spraw Wewnętrznych skierował list protestacyjny do ordynariusza biskupa Obłąka. Podsumowując analizę roku 1989, Służba Bezpieczeństwa w okresie przedwyborczym dokonała 24 przeszukania, przeprowadziła 56 rozmów ostrzegawczych, zlikwidowała jeden punkt poligraficzny, przyjęła ponad 7 tysięcy ulotek o treści antywyborczej, zatrzymała 16 osób, a aresztowała 6. Z raportu dla fizycznego zabezpieczenia wyborów użyto według Służby Bezpieczeństwa 1045 funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, 1200 funkcjonariuszy z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, 350 funkcjonariuszy ORMO, 1899 członków ORMO oraz 116 funkcjonariuszy SB, tutejszego Urzędu Spraw Wewnętrznych i 17 funkcjonariuszy. Z rozpoznania wynika, że posiadane siły według Służby Bezpieczeństwa zostały prawidłowo użyte i okazały się wystarczające, co zapewniło odpowiednie zabezpieczenie. Jednak w analizie pojawia się wniosek dla Służby Bezpieczeństwa i nasuwa się efekt pracy operacyjnej, to koncentrowanie sił i środków na zwalczanie przywódców podziemia i w mniejszym stopniu ujawnianie i profilaktycznie przeciwdziałanie faktom czy zjawiskom, których istnienie sprzyja szerzeniu nastrojów niezadowolenia wśród społeczeństwa oraz pozyskiwaniu na tle zwolenników głoszonych haseł. Prom w roku 1984 również zainicjował szereg różnych działań. Powołano na przykład 11 instruktorów rejonowych na etatach Rady Krajowej PROM. Rozbudowano strukturę, obsadzono wolne etaty na szczeblach zarówno gminnych, jak i wojewódzkich. W analizowanym okresie działalności olsztyńskiej organizacji nie stwierdzono zagrożeń natury politycznej. Nastąpiły jedynie zjawiska szkalowania ruchu w postaci anonimowych telefonów, których to szydzono z pracowników, usiłowano poniżyć autorytet i osiągnięcia organizacji. Prognozowano zagrożenia, to według SB przenikanie do struktur ruchu przeciwników politycznych, wykorzystanie platformy społeczno-politycznej PROM do prowadzenia działalności skierowanej przeciwko państwu. W związku z planowaną kampanią sprawozdawczo-wyborczą od stycznia do kwietnia 1985 roku w ogniwach podstawowych instytucjach ogniw miejskich i miejsko-gminnych PROM i planowania konsultacji założenia ordynacji wyborczej do Sejmu PRL przewidziano zagrożenia wchodzenia opozycji politycznej, wykorzystania forum zebrań do prezentowania wrogich politycznie treści, w tym do szkalowania naczelnych organów władzy, partii i państwa. Obawiano się również w związku z kampanią wyborczą i wyborami do Sejmu działalności propagandowej pisanej i mówionej wobec kandydatów na posłów. Upatrywano również wystąpień zastraszania pracowników i działaczy PROM. Po rozpoznaniu sytuacji podjęto kierunki pracy w celu zapewnienia, aby nie zostały zrealizowane te prognozy, o których informowano. Mianowicie główny nacisk położono na rozpoznanie osób, które wejdą w skład władz ogniw i teren terenowych rad PROM. Zabezpieczone zostaną zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zostanie opracowany plan zabezpieczeń kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu. Do planowanych działań Służba Bezpieczeństwa posiadała w swoich zasobach również wtedy 10 tak zwanych źródeł informacyjnych, zarówno tajnych współpracowników, jak i kontakty operacyjne. Wydział trzeci i inne wydziały przy współudziale sekretarza Rady Wojewódzkiej PROM w Olsztynie, sporządzający raport porucznik Sienkiewicz wyraził opinię, że nasycenie PROM źródłami osobowymi, informacjami jest wystarczające i nie ma potrzeby pozyskiwania tajnych współpracowników w kolejnym roku. Do raportu z uwagami odniósł się jednak przełożony, który zasugerował, aby położyć szczególny nacisk na zwiększenie ilości osobowych źródeł informacji, gdyż dotychczasowe uzyskiwane dane są na pograniczu informacji oficjalnych i nie w pełni obrazują sytuację w PROM-ie, zwłaszcza w tych inicjatywach oddolnych. Podobna sytuacja i podobne rozpoznanie miało miejsce w roku 1985. Jednak ja chciałabym tutaj skupić się na kolejnym roku, 86 i 87. W grudniu 86 roku do sprawy obiektowej Konfederacji został sporządzony plan kierunkowy, który miał obowiązywać w roku 87. W roku 86 odnotowano znaczny spadek aktywności wszystkich ogniw PROM, ożywienie pod koniec roku dopiero nastąpiło i w roku 87 w związku z kampanią kongresową ruchu taka aktywność została bardziej podjęta. Duża aktywność w tym czasie przejawiała się na szczeblu wojewódzkim PROM-u. Organizowano i pilotowano działalność na rzecz Narodowego Czynu w Szkole, wspierano działania Komitetu Grunwaldzkiego, inspirowano upowszechnianie kultury ze względu na niewystępowanie w 1986 roku zagrożeń, nie podejmowano szczególnych przedsięwzięć operacyjnych i represyjnych. Każdorazowo zabezpieczono fizycznie i operacyjnie przebieg imprez i uroczystości organizowanych przez PROM, co uważano, że w kolejnych latach należy również kontynuować. Rozpoznawanie w środowisku PROM jest dobre ze względu na ilość źródeł informacji w ścisłym kierownictwie, jak i w aktywie PROM-u. Takie informacje były cały czas podawane. W przeciwnych zagrożeniach upatrywano te same, co do tej pory zagrożenia, takie jak przenikanie do struktur przeciwników, i również wykorzystywanie platformy PROM-u do działalności przeciwko państwu. W 1987 roku w PROM-ie przeprowadzono kampanię przedkongresową i pokongresową w celu umocnienia ruchu. Ta działalność tej organizacji miała się skupić głównie na rozpoznaniu przebiegu związanych właśnie z tymi dwiema kampaniami, tą przedkongresową i pokongresową. Kierunki do prac rozpoznania przede wszystkim skierowane było pod kątem postaw osób, które będą typowane do funkcji kierowniczych w PROM. Zabezpieczano spotkania posłów na Sejm w wyborach oraz imprezy i uroczystości organizowane właśnie przez PROM. Były to takie między innymi uroczystości jak Dni Wyzwolenia Olsztyna i innych miejscowości Warmii i Mazur, rocznica bitwy pod Grunwaldem, odzyskanie niepodległości przez Polskę, współudział w organizowaniu 1 i 3 maja, 22 lipca, Święta Ludowego. Służba Bezpieczeństwa wykazywała zainteresowanie również na płaszczyźnie, w których działacze PROM byli bardzo aktywni. I na przykład przykładem takiego działania może być sytuacja, gdzie 10 listopada 1986 roku odbył się koncert niepodległościowy w Teatrze Jaracza w Olsztynie z okazji 60. rocznicy niepodległości Polski. I tutaj bardzo mocno zaakcentowano przemówienie przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Władysława Ogrodzińskiego. W roku 1986 w składzie Komitetu Wykonawczego Prezydium Rady Wojewódzkiej PROM w Olsztynie znajdowało się 7 źródeł informacji tajnych współpracowników. Za to Służba Bezpieczeństwa uznała, że jest to jednak wystarczające z uwagi na rozbudowę aparatu etatowego i konieczne będzie w następnych latach pozyskanie przynajmniej jednego tajnego współpracownika. W meldunku z 1987 roku wynika, że kampania przedkongresowa PROM przebiegała bez zastrzeżeń. 21 marca tego samego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się drugi zjazd wojewódzki PROM kończący kampanię przedkongresową. Wybrano na nim w głosowaniu jawnym 150-osobową Radę Wojewódzką PROM oraz 24 delegatów na Kongres Krajowy. Wybrano również 19-osobowe prezydium. W meldunkach Służby Bezpieczeństwa określano dokładny skład, dokładny przebieg kampanii przedkongresowej, a także brano pod uwagę to, co będzie się działo podczas Kongresu Krajowego PROM. Ważnym punktem z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa był rok 89 i zbliżające się zakończenie obrad Okrągłego Stołu, które doprowadziły do tego, że w następnych miesiącach miały odbyć się wybory demokratyczne. W związku z tym 5 kwietnia trzeci Wydział Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie rozpoczął sprawę obiektową kryptonim Wybory 89. Wybory zostały przeprowadzone w oparciu o nową demokratyczną ordynację wyborczą, według czego SB będzie to jedna z największych kampanii wyborczych bieżącego roku. Dlatego też uwzględniając sytuację polityczną, zlecono założenie podteczki do sprawy obiektowej o nazwie Wybory 89, w ramach której przeprowadzono dokumentację przebiegu kampanii wyborczej i wyborów na terenie województwa olsztyńskiego. W codziennych meldunkach nakazano informować Wydział Trzeci o przygotowaniach i przebiegu kampanii wyborczej, funkcjonowaniu struktur, grup, środowisk, szczególnie opozycyjnych. Naczelnik Wydziału Trzeciego, podpułkownik Białobrzeski, prosi o aktywizację działań w kierunku rozpoznawania opozycji, krótkich charakterystyk typowanych kandydatów oraz systematycznie przesyłanych meldunków codziennych w związku z wyborami. Jak wiemy, w koniec działalności Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w województwie olsztyńskim przypada na styczeń roku 1990. W związku z tym już od 1 września postanowiono redukować kadry w województwie olsztyńskim i tak na przykład Biuro Rady Wojewódzkiej kadry zmniejszono z 14 do 8. Już we wrześniu 1989 roku w meldunku numer 240 do sprawy obiektowej Konfederacji czytamy, że w związku z całkowitym zaprzestaniem działalności struktur PROM w województwie olsztyńskim w nawiązaniu do decyzji Prezydium Krajowej Rady PROM podjętej 19 września w Warszawie, Biuro Rady Wojewódzkiej PROM w Olsztynie podjęło działania zmierzające do rozwiązania struktur PROM w województwie na terenie województwa. pierwszym rzędzie rozwiązano agendy PRON, czyli takie organizacje jak na przykład Komitet Grunwaldzki czy Komitet Budowy Domu Gazety Olsztyńskiej. Działacze PRON, aktywiści partyjni i stronnictw politycznych wyrażają opinię, że w warunkach rozpadu koalicji, powstania nowej koalicji politycznej w kraju oraz w związku z porozumieniami zawartymi przy Okrągłym Stole, dalsze istnienie PRON nie ma racji bytu. W związku z powyższym zmierzać się będzie do zakończenia sprawy obiektowej kryptonim Konfederacji, w ramach której chroniono operacyjnie PRON. Wnioski co do Służby Bezpieczeństwa i co do działalności PRON-u mogą być następujące. Otóż każda działalność PRON-u związana z prawie dekadą działania tej organizacji była bardzo, bardzo wnikliwie analizowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Każdy ruch, każda decyzja. Skupiłam się tu głównie na wyborach, ponieważ jak wiemy, wybory były głównie jakby protegowane i głównie obstawiane w województwie olsztyńskim właśnie przez taką organizację. Więcej na temat kontaktów operacyjnych, na temat osób, które działały w Służbie Bezpieczeństwa, będzie informacja w artykule.
Dziękujemy bardzo za ten referat pokazujący, jak kontrolą operacyjną obejmowano również proreżimowe środowiska czy instytucje. A teraz przed nami ostatnie wystąpienie tej części konferencji, pan Marek Kozak z oddziału IPN w Białymstoku. Ten referat, który według pierwotnego programu miał się odbyć jako pierwszy, a który dotyczy działań wobec Białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Bardzo proszę. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu.
O, teraz chyba. Dzień dobry.
Bardzo dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Jestem już słyszalny, także zaczynam od razu referat. Geneza ruchu studenckiego sięga 1968 roku, wówczas wydarzenia z marca 68 zmusiły władze do takiej zwiększonej kontroli nad studiującą młodzieżą. Jednym z elementów było utworzenie w 73 roku Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, czyli SZSP. On prowadził taką działalność socjalną i kulturalną, natomiast stanowił pewnego rodzaju zaplecze ideowe kadr PZPR. Ze względu właśnie na taką zależność SZSP od PZPR-u studenci szukali innej alternatywy. W latach 80., 70., 80. tą alternatywą były między innymi środowiska katolickie. Stąd ich czynny udział w klubach inteligencji katolickiej i duszpasterstwach akademickich. Natomiast powstanie NZS-u związane jest już bezpośrednio z wydarzeniami sierpnia 80. roku. Jeżeli chodzi o Białystok, on na mapie ośrodków akademickich w historii PRL pojawił się w 1950 roku. Wówczas powstała Akademia Medyczna imienia Juliana Marchlewskiego. W latach 60. utworzono także filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a także Wyższą Szkołę Inżynierską. Ona w 1974 roku przekształcono ją w Politechnikę Białostocką. W kolejnych latach, w latach 70. powstawały jeszcze filie Akademii Muzycznej, a także Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W 1980 roku na tych pięciu wyższych uczelniach białostockich studiowało w systemie stacjonarnym blisko 7 tysięcy studentów. Kadra naukowa liczyła około 1000 pracowników. Największymi uczelniami siłą rzeczy były te trzy pierwsze utworzone. Każda z nich kształciła około 2000 studentów. Lipiec 80 roku, wówczas w Białymstoku nie zanotowano żadnych strajków, zawrzało w zasadzie dopiero pod koniec sierpnia. Natomiast podjęcie takiej niezależnej działalności związkowej w tych takich białostockich ośrodkach akademickich datujemy już na 30 września 80 roku. Wówczas powstał tam pierwszy tymczasowy komitet założycielski Niezależnego Związku Studentów Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1 października ten pierwszy TKZ rozpoczął już taką akcję informacyjną na terenie filii i pozostałych wyższych uczelni. Kolejne dni, kolejne tygodnie powstają kolejne komitety założycielskie. Tą oficjalną oczywiście rejestrację ogólnokrajową mamy 17 lutego 81 roku. zmierzając do stanu wojennego, który jest głównym tematem tego referatu, jeszcze listopad 81 roku, wówczas na białostockich uczelniach rozpoczęły się strajki okupacyjne organizowane przez NZS. Głównym powodem akcji protestacyjnej było wprowadzenie przez władze szeregu poprawek do społecznego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, de facto ograniczającym autonomię wyższych uczelni. Komitety strajkowe białostockich uczelni zwróciły się do zakładów pracy i robotników o wsparcie i słowa otuchy, a także pomoc materialną. Strajk tych białostockich studentów dobił końca 13 grudnia 81 roku. Wzięło w nim udział ponad 50% studentów tych wszystkich wyższych uczelni i spora część pracowników kadry. Strajkujący studenci opuścili budynek dydaktyczny przy ulicy Mickiewicza jeszcze 12 grudnia i oni zobowiązali się przekazać obiekt władzom uczelni do godziny 17 dnia następnego, tak aby od 14 grudnia, czyli od poniedziałku, normalnie mogły się odbywać zajęcia dydaktyczne. Natomiast wiadomość o wzmożonej takiej aktywności Milicji Obywatelskiej i SB z nocy z 12 na 13 grudnia członkom zrzeszenia przekazał student filii Uniwersytetu Warszawskiego Mirosław Gołębiewski. On był świadkiem próby aresztowania swojego ojca Feliksa, który był przewodniczącym MKZ-u. Rozpoczęto wówczas już taką akcję zabezpieczania dokumentów Komitetu Strajkowego i NZS-u oraz sprzętu poligraficznego, transportując go do domu studenta. Działacze byli inwigilowani jeszcze przed stanem wojennym, natomiast już to wprowadzenie, sytuacja uległa zmianie po 13 grudnia, gdzie rzeczywiście ten sprzeciw wobec władzy był już traktowany zdecydowanie surowiej. Sam białostocki NZS nie zdecydował się już na wznowienie strajku okupacyjnego i te komisje uczelniane NZS-u podjęły decyzję o kontynuacji działalności związku w czasie stanu wojennego w konspiracji oraz konieczności wsparcia NSZZ Solidarność. Na przełomie grudnia i stycznia 81-82 działając w porozumieniu NZS filii i Politechniki Białostockiej przeprowadził na terenie miasta kilka akcji ulotkowych i plakatowych. I po tej delegalizacji NZS-u w dniu 5 stycznia 82 roku władza nasiliła już działanie swojego aparatu represji. Przyczyną pierwszych aresztowań w środowisku akademickim był kolportaż Bibuły. 30 stycznia 82 roku podporucznik KWMO Konstanty Gryc przeszukał pokój studencki drugiego roku architektury Agnieszki Nowak w domu studenta i wówczas znaleziono u niej wydawnictwa bezdebitowe zarówno sprzed 13 grudnia, jak i już ze stycznia 82 roku. Były tam m.in. również notatki z wytycznymi działalności KPN-u, programem szkolenia i projektowaniem podziemnej struktury związku. W trakcie przeszukania Agnieszka Nowak była wówczas na zajęciach. Z kolei informacją o tym, że rozpowszechniała ona te nielegalne wydawnictwa, SB uzyskała od mieszkającego w akademiku konfidenta. Po zatrzymaniu i przesłuchaniu Agnieszki Nowak nastąpiły kolejne aresztowania. 2 lutego wniosek o wszczęcie śledztwa postawiono Sławomirowi Raubę. 9 lutego mamy kolejne aresztowania. Wówczas był to Tomasz Kleszczewski, student fizyki, i jego dziewczyna Ewa Dmitruk. I 2 dni później serię tych pierwszych takich aresztowań tymczasowo zakończyło aresztowanie studenta 4 roku filologii polskiej Andrzeja Ciszewskiego. I w każdym z tych przypadków jako opis czynu podawano informacje. Otóż w okresie po 13 grudnia 81 roku rozpowszechniał nielegalnie drukowane wydawnictwa zawieszonego NSZZ Solidarność, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. 28 kwietnia 82 roku SB przeprowadziła już taką dużą akcję tak zwanych aresztowań prewencyjnych w środowisku akademickim przed pochodami pierwszomajowymi. I wówczas naczelnik Wydziału Śledczego KWM-u w Białymstoku, podpułkownik Lebiedziński, poinformował w szyfrogramie naczelnika Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie, iż po uzyskaniu postanowień prokuratury wojskowej dokonano 42 przeszukań u 40 osób. Siłami kilku wydziałów KWMO u 13 osób łącznie skonfiskowano ponad 1100 ulotek pisanych na maszynie w treści nawołujących do bojkotu święta 1 maja. 600 ulotek z odezwą do mieszkańców Białegostoku, sygnowanych przez Solidarność, ponad 400 ulotek Nić na pochód, sygnowane już przez NZS Białystok, informatory, demokratyczny ruch oporu, biuletyny informacyjne, trzy maszyny do pisania. I po przeprowadzeniu przesłuchań w areszcie KWMU zatrzymano łącznie 23 osoby, z czego 22 zamierzano postawić zarzuty i zastosować areszt tymczasowy. W toku śledztwa wyodrębniono 16 aresztowanych osób, które dołączyły do sprawy wspomnianych już wcześniej Agnieszki Nowak, Tomasza Kleszczewskiego i Andrzeja Ciszewskiego. Pozostałych zwolniono lub wytoczono im odrębne sprawy. Studentów jako więźniów politycznych nie trzymano razem. Rozrzuceni byli po różnych celach, gdzie siedzieli z pospolitymi przestępcami. Nie będę może akurat w tej wersji ustnej wymieniał wszystkich nazwisk, to już bardziej pasuje do tej wersji papierowej. Tam w tym gronie zatrzymanych było na pewno kilka znanych nazwisk, jak chociażby Krzysztof Bondarek, wówczas student czwartego roku historii na filii. Natomiast mimo kolejnych tych zatrzymań na początku maja ponownie uaktywnili się działacze Solidarności, grupy młodzieżowe i akademickie. SBS stwierdziła wzrost ilościowy tych tak zwanych spacerów po ulicy Lipowej. One odbywały się oczywiście w godzinach dziennika telewizyjnego. Brało w nich udział od 4 do 6 tysięcy, z czego nawet 80% stanowili studenci. Maj również to są kolejne represje, na przykład 1 maja pod siedzibą zarządu regionu rektor za złożenie kwiatów. Rektor Akademii Medycznej Zawiści w sprawach studenckich Jerzego Cyglera, czwartego roku. Troje innych posądzono o ten sam czyn, ale zostało zawieszonych w zawieszeniu, czyli w przypadku recydywy mieli podzielić po prostu los swojego kolegi. Czerwiec 1982 roku nastąpiły kolejne aresztowania, wówczas dotknęły one dwie działaczki NZS-u Politechniki Białostockiej, dwie studentki architektury. Aresztowane dołączyły do 19 wcześniej zatrzymanych działaczy białostockiego NZS-u. No i to takie długotrwałe śledztwo i przytrzymywanie licznego grona aktywnych członków zrzeszenia rzeczywiście stanowiło pewien cios w podziemne te struktury studenckie. Aktywność NZS-u nie zanikła wówczas całkowicie, bo nadal odbywały się spacery w porze dziennika telewizyjnego. Dość poważny cios padł 31 sierpnia 1982 roku. Wówczas ZOMO spacyfikowało kilkutysięczną manifestację w centrum Białegostoku. Było to oczywiście w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 3 listopada 1982 roku rusza ten głośny proces, pewnie nie tylko w regionie, proces 21 studentów filii Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki, oskarżonych o pisanie i drukowanie i rozpowszechnianie biuletynu informacyjnego, działalność konspiracyjną, udział w zebraniach nielegalnych grup, ukrywanie mienia NZS-u, opracowywanie i wydawanie nielegalnych wydawnictw. Co warto podkreślić, ten proces stał się najliczniej obsadzoną sprawą polityczną w stanie wojennym w Białymstoku. Rozprawy odbywały się w klubie, w największej sali klubu garnizonowego w Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej. Przesłuchanie prowadzili funkcjonariusze SB, a nadzorował je komendant wojewódzki MO do spraw SB pułkownik Michałkiewicz, a przed sądem oskarżał prokurator Józef Rabczewski. Wśród obrońców znaleźli się m.in. mecenasi z Warszawy, tacy jak Piotr Andrzejewski czy Władysław Siła-Nowicki. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu zwolniono z aresztu i wyłączono ze sprawy z powodu złego stanu zdrowia Annę Prymek. Później dołączył do tego jeszcze Krzysztof Bondarek i Kornelia Dalecka. Natomiast w kolejnych tygodniach oskarżeni zostali zwolnieni z aresztu i przed sądem wojskowym odpowiadali już z wolnej stopy. W styczniu 1983 roku dwójka studentów, Andrzej Ciszewski i Andrzej Gonter, jako ostatni opuścili areszt przy ulicy Kopernika. Proces ciągnął się do 14 marca 1983 roku. Wówczas wojskowy sąd garnizonowy w Białymstoku wydany wyroku na 6 miesięcy pozbawienie wolności skazał Tomasza Kleszczewskiego i Janusza Okurowskiego. Również rok pozbawienia wolności w zawieszeniu wyroku na 3 lata otrzymali Andrzej Ciszewski i Krzysztof Kozak, też Jarosław Moziejewski, Wojciech Pietrzak, z kolei na 9 miesięcy pozbawienia wolności. W zawieszeniu wykonanie wyroku na 3 lata skazano Zofię Samsonowicz. Wyrok nie usatysfakcjonował prokuratora Józefa Rabczewskiego, który złożył nawet odwołanie do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. I w czerwcu 1983 roku zdecydowano nawet o ponownym rozpatrzeniu tej sprawy, jednak wejściu jej na wokandę zapobiegła amnestia i sprawa została umorzona. I ta działalność NZS-u wówczas po procesie już praktycznie zamarła, taką rolę dominującej organizacji uczniowskiej została przejęta przez utworzony w lutym 1982 roku Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej, tak zwany MŁOKOS. Inicjatorem powstania MŁOKOS-u był m.in. Robert Tyszkiewicz, wówczas uczeń drugiego liceum w Białymstoku. I z mojej strony to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten referat. Pewnie jakaś tam dłuższa wersja, jeżeli będzie taka możliwość, już ukaże się w wersji papierowej. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo i za referat, i za dyscyplinę czasową. Proszę Państwa, to było ostatnie wystąpienie tej części konferencji, całego bloku poświęconego konkretnym przykładom działalności czy metod Służby Bezpieczeństwa. Kolejny panel dotyczący kadr, funkcjonariuszy rozpocznie się po krótkiej przerwie. Już teraz na niego Państwa zapraszam. A ja dziękuję przede wszystkim referentom i Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.